Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
We wtorek 27 września witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI wystosował przesłanie do uczestników międzyreligijnego spotkania w Antiochii.
Dialog chrześcijańsko-muzułmański to temat rozmowy z księdzem Adamem Wąsem.
Usłyszymy też komentarz księdza Krzysztofa Mondela na temat wyborów parlamentarnych w naszej ojczyźnie.
Zapraszamy.
W centrum każdej prawdziwej cywilizacji znajduje się godność osoby. Papież przypomniał o tym uczestnikom pierwszego międzynarodowego spotkania cywilizacji trwającego w tureckim mieście Antakya, czyli starożytnej Antiochii. Zgromadzonym tam przedstawicielom trzech religii monoteistycznych przesłanie Benedykta XVI odczytał arcybiskup Luigi Celata, sekretarz papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
Papież zachęca do respektowania życia i godności osoby ludzkiej w całym ich bogactwie. Wszystkim trzeba zapewnić godne życie i bezpieczeństwo. Młodzież należy formować zgodnie z prawdą i szlachetnymi ideałami. Konieczny jest rozwój kultury oraz ochrona wolności religijnej, także grup mniejszościowych. Antiochia, pisze Benedykt XVI, to miasto, przez które przewinęły się różne cywilizacje. Mamy się nauczyć czerpać z wkładu każdej z nich, gdy odpowiadamy na wyzwania dzisiejszego świata. Nie można zapominać, dodaje Ojciec Święty, że to właśnie w Antiochii uczniów Chrystusa nazwano po raz pierwszy chrześcijanami. Wskazano wtedy, że ewangeliczne orędzie nie ogranicza się do jednego tylko narodu, ale przekracza wszelkie granice etniczne i kulturowe. Jest ono orędziem pojednania i pokoju zgodnie z planem wszechmogącego Boga względem całej ludzkości.
Obecni na spotkaniu w Antiochii przedstawiciele mniejszości niemuzułmańskich w Turcji podjęli szczególnie temat wolności religijnej. Nie tajono braków występujących tam jeszcze w tej dziedzinie. Pewnych spraw nie możemy przemilczeć, powiedział prawosławny patriarcha Konstantynopola. By prowadzić dialog, konieczne jest wzajemne zaufanie i obiektywizm. Bartłomiej I zwrócił uwagę na trudności, jakie napotyka działalność jego patriarchatu. Na przykład już od 2 lat nie zezwala się na organizowanie tradycyjnych uroczystości ku czci świętego Mikołaja w związanej z jego życiem i posługą mirze na południu Turcji.
Nie wystarczy tylko mówić o dialogu i modlić się w jego intencji, powiedział z kolei duszpasterz tureckich katolików obrządku syryjskiego. Zwracając się również do obecnych na sali dygnitarzy muzułmańskich, ksiądz Yusuf Sag stwierdził: trzeba w kazaniach zachęcać wiernych do braterstwa względem wyznawców innych religii, stanowiących w Turcji mniejszość. Tradycyjne pokojowe współżycie wyznawców różnych religii w Antiochii uznał za wzorowy ormiański patriarcha Konstantynopola Mesrop II. Podobnie wysoko ocenił je reprezentujący turecki episkopat katolicki biskup Luigi Padoveze, wikariusz apostolski Anatolii.
Co powinniśmy wiedzieć o islamie? Czy może on być zagrożeniem dla cywilizacji Zachodu i dla chrześcijaństwa? Czy możliwe jest jednak pokojowe współistnienie islamu i chrześcijaństwa i czy powinniśmy dążyć do dialogu między obu religiami? W wywiadzie udzielonym katolickiej agencji informacyjnej ksiądz Adam Wąs, dyrektor prowadzonego w Pieniężnie przez werbistów Centrum Kultur i Religii, podkreślił, że nie tylko taki dialog jest możliwy, ale wręcz jesteśmy na niego skazani. I nie oznacza to wcale, że musimy jedni drugich nawracać. Z księdzem Wąsem rozmawia Maciej Gładysz z Radia Emaus z Poznania.
Bardzo wiele w ostatnim czasie mówi się o dialogu z judaizmem. Czy taki dialog jest możliwy też z islamem?
Myślę, że jest możliwy. Dokumenty soborowe i cała nauka posoborowa, przede wszystkim postawa Ojca Świętego Jana Pawła II, jest takim potwierdzeniem tej możliwości. Oczywiście, że dialog ten nie jest łatwy, ale to znaczy, że nie jest niemożliwy. W sumie historia tego dialogu jest również bardzo krótka, bo jest związana z Soborem Watykańskim II i tak się składa, że akurat w tym roku, w październiku, będziemy obchodzili 40. rocznicę bardzo ważnej deklaracji Nostra Aetate, a więc tej, która mówi o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskiej. A mowa w tej deklaracji o hinduizmie, o buddyzmie, o muzułmanach, o judaizmie. I ja osobiście nazwałbym tę deklarację przewrotem kopernikańskim w naszym myśleniu, naszym to znaczy katolickim. Ale tak się złożyło, że Ta myśl teologiczna, to otwarcie związane również z wyzwaniami zainspirowało inne środowiska niekatolickie do podjęcia tego dialogu. I tutaj cytując wielkiego orędownika dialogu międzyreligijnego, jakim był już wspomniany ojciec święty Jan Paweł II, jesteśmy niejako na ten dialog skazani. Nie mamy innego wyjścia. Myśląc teraz w szeroko rozumianej cywilizacji, a muzułmanie i chrześcijanie mają tutaj wielkie zadanie do spełnienia. I tu znowu słowa Ojca Świętego. Jesteśmy odpowiedzialni za wspólne dobro. I obawiam się środowisk, które próbują doprowadzić do pewnej konfrontacji właśnie chrześcijaństwa i islamu. Z racji uniwersalistycznego charakteru obu religii. Obie religie, jak wiadomo, chcą, aby to przesłanie ewangeliczne, koraniczne dotarło do jak najszerszej liczby ludności. Dlatego ten uniwersalizm i dynamizm. Ale on nie oznacza, że musi doprowadzić do konfrontacji. Oczywiście, że historia zna takie rzeczywistości, historia zna wydarzenia brutalne. Te wydarzenia miały miejsce i o nich należy mówić. Należy mówić o tym, że przesłanie religijne bardzo często wykorzystuje się do osiągnięcia celów politycznych, ale to wszystko nie może nam przysłonić dialogu w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. I myślę sobie, że te 40 lat, o których wspomniałem na początku, mają również znaczenie do kształtowania i przygotowania nowych pokoleń. I to jest bardzo ważne, abyśmy wychowywali nowe pokolenia w atmosferze dialogu, żeby one na nowo, inspirowane tą wielkością swoich przesłań, były gotowe do zbliżenia, nie do połączenia, bo tu nie chodzi o stworzenie nowej religii, jakiegoś synkretyzmu, supermarketu wierzeń religijnych, tak to określam. Natomiast chodzi o poznanie drugiej strony, a jednocześnie o pogłębienie mojej własnej tożsamości religijnej. W kontakcie z moim przyjacielem muzułmaninem ja jednocześnie muszę siebie niejako na nowo określać. Muszę nazywać to, kim jestem, a to pozwala mi na przeżywanie mojego bycia katolikiem.
Jak w tej chwili konkretnie wygląda ten dialog?
Myślę, że tutaj najtrudniej prowadzić dialog religijny na tej płaszczyźnie teologicznej, ale od tej płaszczyzny zależy realizowanie dialogu na innych płaszczyznach. Czy to będzie płaszczyzna podejmowanych wspólnie dzieł, czy to będzie płaszczyzna czysto duchowa. Moje doświadczenia pobytu w Jordanii potwierdzają to, że bycie ze sobą muzułmanina i chrześcijanina katolika w tej codzienności, kiedy dzieci spotykają się w tej samej szkole, czy rodzice na zebraniu w szkole, te bardzo banalne, chciałoby się powiedzieć, ale bardzo ważne w codzienności spotkania powodują, że rozsypują się mury nienawiści. Pytał Pan o konkrety na wyższym szczeblu. Oczywiście, że ze strony katolickiej istnieje papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego. W tej chwili przewodzi ksiądz arcybiskup Michel Fitzgerald, doświadczony również na tej płaszczyźnie dialogu, ojciec biały związany ze środowiskiem akademickim Papieskiego Instytutu Studiów Arabistycznych i Islamistycznych w Rzymie. Ta papieska rada jest odpowiedzialna za koordynowanie pewnych poczynań. I ona organizuje spotkania, sympozja, reprezentując Watykan, a więc na bardzo wysokim szczeblu. Oprócz tego, no warto tu wspomnieć o takiej inicjatywie chrześcijan zaangażowanych w dialog międzyreligijny, jak Journée d'Arras. Co roku spotykają się właśnie chrześcijanie zaangażowani w ten dialog, reprezentujący różne kościoły, aby podzielić się, wymienić, jak daleko jesteśmy. Inną formą jest Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce.
Właśnie o tym dniu chyba mało wiadomo.
Może dlatego, że jest też najmłodszy, ale fantastycznie wpisuje się w całą atmosferę. Rozpoczynamy go 17 stycznia dniem judaizmu. Kończymy dniem islamu, a w środku znajduje się ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan, a więc ten wymiar ekumeniczny. Mamy dialog międzyreligijny z dialogiem ekumenicznym. Dialog ze starszymi braćmi w wierze kończy się z tymi młodszymi braćmi wierze. I tu myślę, że Polska jest takim przykładem, ponieważ jest ewenementem w skali światowej. Zasadnicza rzecz, abyśmy wspólnie potrafili odkryć to, co wspólne. Należy wskazać na różnice, abyśmy byli świadomi tych różnic. Abyśmy sobie też uświadomili, że dialog nie ma na celu przeciągania na drugą stronę. Ponieważ kiedy muzułmanin uznałby Jezusa Chrystusa za Syna Bożego, automatycznie przestaje być muzułmaninem. A z drugiej strony, gdyby katolik przyjął Koran jako objawienie Boże, automatycznie przyjmuje proroka Mahometa jako wysłannika i jednocześnie staje się muzułmaninem, więc nie tędy droga. Natomiast chodzi o to spotkanie i cel tego dnia jest właśnie taki, abyśmy wspólnie
potrafili się spotkać, odkrywać swoje własne tradycje, a jednocześnie pogłębiać własne.
Chodzi też chyba przede wszystkim o własne poznanie, zrozumienie i szacunek, i to po obu stronach.
Nie może być dialogu bez wzajemności. Dialog wymaga jasno określonych stanowisk. Nie chodzi o zamykanie oczu na to, co trudne. Ja myślę, że stąd rodzi się może w tej chwili takie jakby lekkie zwątpienie w stosunku do dialogu międzyreligijnego, ponieważ na początku, kiedy istniała pewna fascynacja po Soborze Watykańskim II, łączono dialog międzyreligijny z drogą, która rozwiąże wszystkie problemy istniejące w świecie. Okazuje się, że po tych 40 latach tych problemów w zasadzie przybyło. Potrzeba wzajemności, potrzeba mądrości, klarowności, jasnych stanowisk i dużo ludzkiej życzliwości i cierpliwości.
Z dyrektorem Centrum Kultur i Religii w Pieniężnie, księdzem Adamem Wąsem, rozmawiał Maciej Gładysz z Radia Emaus z Poznania.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Mondel, jezuita.
Pochwała demokracji, wybory parlamentarne w Polsce w roku 2005. Wybory do władz przedstawicielskich to jeden z najbardziej istotnych, a zarazem najbardziej emocjonujących elementów życia społecznego. Demokracja to coś więcej niż tylko wybory, jednak bez wyborów nie byłoby demokracji. O dziwo, w Polsce po 15 latach przemian emocje przy urnie wyborczej jakby osłabły. Większość Polaków pozostała w domach i nie wzięła udziału w głosowaniu. Ci, którzy mimo wszystko głosowali, długo ważyli swoje głosy. Kolejne sondaże przedwyborcze wskazywały na spore wahania preferencji. Ich ostateczny wynik wyrażony w głosowaniu był nieco zaskakujący. Silne wahania opinii publicznej świadczą o tym, że Polacy wciąż żywo interesują się losem kraju i że temu zainteresowaniu towarzyszą nie tylko emocje, ale także uważna lektura tego wszystkiego, co dzieje się w sferze publicznej. Nie można zatem mówić o politycznym zobojętnieniu Polaków. Brak udziału w wyborach należy zatem przypisać innym czynnikom. Pierwszy z nich tkwi zapewne w samych wyborcach. Mówiąc najprościej, dobrym chęciom zbyt często towarzyszy bezradność. Po 15 latach wolnej Polski wciąż słabo jesteśmy zorganizowani. Wciąż niewielu Polaków należy do ruchów i stowarzyszeń obywatelskich. A co za tym idzie, zachowuje nie dość aktywną postawę wobec najbliższego otoczenia. Polacy nie są bierni. Chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, dość często udzielają się w parafii, ale już rzadziej w szkole czy w samorządzie zawodowym w miejscu pracy. Rzadko zakładają stowarzyszenia kulturalne, oświatowe, socjalne czy nawet religijne. Dlatego też często towarzyszy im przekonanie, że nie posiadają żadnego lub prawie żadnego wpływu na to, co dzieje się w Sejmie, w administracji czy nawet w ich najbliższym otoczeniu. Ta postawa znajduje swój wyraz w wyborach. Ci, którzy z nich rezygnują, uzasadniają to najczęściej jednym zdaniem. Przecież to i tak niczego nie zmieni. Przyjrzyjmy się bliżej tej postawie. Nie jest ona przecież przejawem dojrzałego chrześcijaństwa ani zdrowej duchowości. W deklaracji typu przecież ode mnie nic nie zależy, przecież to niczego nie zmieni, kryje się sporo nadziei i oczekiwań, być może nie zawsze realistycznych. Człowiek, który deklaruje taką postawę, jest w gruncie rzeczy przekonany, że należałoby zmienić wiele i należałoby mieć jakiś wpływ na te zmiany, a jednocześnie czuje się bezradny wobec zastanego świata, zepchnięty na margines, a nawet sfrustrowany. Wybory do parlamentu nie zmienią oczywiście wszystkiego. Błędem byłoby także uważać, że w jakiś znaczący sposób szybko wpłyną na poprawę jakości życia samych obywateli. Jednak są ważnym ogniwem zmian, a przede wszystkim są ważnym ogniwem odpowiedzialności za dobro wspólne, do której tak gorąco wzywał nas papież Jan Paweł II i która stanowi podstawową cnotę chrześcijańskiej etyki społecznej. Warto zatem zastanowić się nad duchowym uzasadnieniem własnych postaw społecznych. Czy nasze zniechęcenie i swoista społeczna bezradność nie jest, mówiąc najprościej, przejawem choroby duszy, która tak naprawdę potrzebuje zupełnie innego lekarza niż urna wyborcza. Badania socjologiczne potwierdzają, że ludzie często podejmujący praktyki religijne chętniej niż reszta społeczeństwa biorą udział w wyborach i w swoich preferencjach wyborczych wykazują niższą skłonność do popierania partii o programach radykalnych czy wręcz anarchistycznych. Na podstawie tych samych badań, nieco uogólniając, można by powiedzieć, że przy urnach wyborczych najbardziej brakuje tak zwanych oziębłych chrześcijan. To źle, że są oziębli i drugie źle, że nie głosowali. Przyczyny słabnącego zainteresowania życiem publicznym tkwią jednak nie tylko w samych wyborcach. W czasie obecnej kampanii wszystkie partie występowały z hasłem moralnej odnowy życia publicznego, a nawet refundowania państwa. Korupcja, marnotrawstwo, brak kompetencji to ważny czynnik, który zniechęca obywateli do udziału w wyborach. Paradoksalnie jednak zaradzić złu można tylko wtedy, kiedy się głosuje. Polacy mieliby zatem mniej powodów do zniechęcenia, gdyby chętniej wrzucali głosy do urny, pilnie bacząc przy tym, na kogo głosują. Ta banalna prawda wymaga ciągłego przypominania. Żyjemy przecież w kraju, w którym przez długie lata demokracja była tylko hasłem, więc wciąż wielu z nas zachowuje się tak, jakby się nic nie zmieniło. Wysoki stopień skorumpowania klasy politycznej oraz towarzysząca mu kampania czystych rąk nie pozostawiła już wiele miejsca w debacie publicznej na inne sprawy. To także zniechęciło potencjalnych wyborców, zwłaszcza tych, którzy spodziewali się rozmowy na bardziej konkretne tematy dotyczące sposobów organizacji życia społecznego. Postawie "nie będę głosować, bo wszyscy są skorumpowani" towarzyszyła zatem postawa "nie będę głosować, ponieważ nikt nie chce ze mną rozmawiać". Te postawy Polacy podzielają z mieszkańcami innych krajów Europy. Spadek aktywności wyborczej jest bowiem obecnie dość powszechny, jednak temu szaleństwu swoistemu towarzyszy pewna metoda. Wyborcy wciąż deklarują wysokie zaufanie do instytucji publicznych, zwłaszcza do urzędów nieobieralnych, takich jak sądownictwo, natomiast z reguły szybciej i coraz szybciej tracą zaufanie do demokratycznie wybranych rządów. Czyżby wyborcy coraz mniej wierzyli w trafność swoich własnych decyzji? Niekoniecznie. Spadek zainteresowania demokracją jest w dużej części wynikiem przemian strukturalnych. Nowa gospodarka oparta na wiedzy domaga się coraz większego zaangażowania obywateli na polu wykształcenia, stałego uzupełniania wiedzy, a później także w zakresie organizowania własnego warsztatu pracy. Obywatele, którzy sami biorą sprawy w swoje ręce, którzy rzadziej niż kiedyś są tylko pracownikami najemnymi, a znacznie częściej przedsiębiorcami, szybciej niż kiedyś zniechęcają się do władz publicznych, u których dość łatwo dostrzegają rażące braki kompetencji. Spadek zainteresowania demokracją jest także w jakiejś mierze elementem dojrzewania nowego typu organizacji życia społecznego. W nowej gospodarce obywatele sami muszą szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku. Kiedy zatem widzą, że służby publiczne tego nie potrafią, a politycy radzą sobie z tymi zmianami jakby jeszcze gorzej, niestety wycofują się z polityki. Niełatwo niestety jest znaleźć lekarstwo na to ostatnie schorzenie. Problemy strukturalne wypada leczyć przy pomocy rozwiązań strukturalnych. W Polsce obowiązuje tak zwana proporcjonalna ordynacja wyborcza z dużymi, wielomandatowymi okręgami wyborczymi, która bardzo nie sprzyja nawiązywaniu realnego kontaktu między wyborcą i jego przedstawicielem. Stare, dojrzałe demokracje wybierają swoich przedstawicieli w okręgach jednomandatowych, co, jak wynika z wieloletnich badań, ma bezpośredni wpływ na stabilność sceny politycznej, na niski stopień korupcji, nawet jeśli uznamy, że najmniej skorumpowane kraje mają ordynację taką jak nasza, wielomandatową, a także łączy się bezpośrednio z tempem unowocześniania państwa. Warto tu dodać, że propozycja zmiany ordynacji wyborczej w Polsce, jaką złożyła jedna ze zwycięskich partii, od lat spotyka się z bardzo dużym poparciem społecznym. Natomiast propozycja wprowadzenia tzw. ordynacji mieszanej, wnoszona przez drugie ze zwycięskich ugrupowań, nie cieszy się poparciem społecznym, ani też, zdaniem ekspertów, nie gwarantuje żadnej zmiany na lepsze. Doświadczenie krajów, które z powodzeniem reformowały swój system wyborczy, jasno pokazuje, że wszystkie zmiany w tym zakresie muszą zaczynać się od samych obywateli. Działalność organizacji obywatelskich jest w stanie przeważyć szale opinii publicznej i w odpowiednim czasie wymusić konieczne zmiany. Wybory parlamentarne w Polsce wygrały dwie partie, z których jedna uchodzi za bardziej prorynkową, a druga za bardziej prosocjalną. Pierwsza wykazywała się dotąd większą śmiałością w projektowaniu zdecydowanej przebudowy gospodarczej państwa, grzesząc przy tym być może pewną powierzchownością analiz. Druga natomiast była znacznie ostrożniejsza, nawet bojaźliwa w projektowaniu zmian gospodarczych, koncentrowała się natomiast na potrzebie wymiany elit politycznych, popierając to szerokimi analizami historycznymi. Obie te partie stoją dzisiaj przed wyjątkową szansą. Mogą się wzajemnie uzupełniać w działaniu, przywracając obywatelom wiarę w to, że warto interesować się dobrem wspólnym.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Krzysztofa Mondela.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.